Przed mikrofonem Paweł Błędowski. Dobry wieczór Państwu. Zapraszam na kolejny odcinek Datownika. A dzisiaj moim gościem jest nim znakomity dziennikarz muzyczny Jarosław Sawic, także autor biografii Budki Suflera, Memu Miastu na Dowidzenia. Dobry wieczór, Jarku.
Witam Państwa, witam Cię.
Jutro minie pierwsza rocznica śmierci wybitnego autora piosenek Romualda Lipko. Rok temu zapraszałem Cię, jak pamiętasz, do studia dzień po odejściu artysty i wtedy wspominaliśmy jego dokonania, jego dorobek. Teraz po upływie czasu z dystansu osiągnięcia artystyczne Romualda Lipko jawią się niemal jako monument w historii polskiej muzyki rozrywkowej. Co Ty o tym sądzisz?
No tak, tak, ja się zasadniczo z tym zgadzam. Zresztą wydaje mi się, że tak musiało być, że twórca, który odcisnął tak silne piętno na polskiej piosence w ubiegłych 50 lat w sumie, bo to mniej więcej tak się datuje historycznie i który był tak ważny, który stworzył tyle i piosenek, przebojów i rockowych utworów. To jest oczywiście zawsze tak, że ta weryfikacja z perspektywy historycznej, im więcej upływa czasu od śmierci twórcy, tym jest ona prawdziwsza najczęściej. To znaczy czas naprawdę weryfikuje to dopiero rok, ale ja nie mam żadnych wątpliwości, że im więcej tego czasu będzie upływać, tym jakby ona będzie dla Romualda sprawiedliwa. To znaczy nie będzie na pewno tak, że będziemy zapominać o jego utworach. One się po prostu zbyt mocno wbiły, zbyt duże mają znaczenie i historyczne, i artystyczne.
Dodajmy jeszcze, Jarku, że ten artystyczny pomnik, o którym wspomniałem, który pozostawił po sobie pan Romuald, jest bardzo niejednorodnym pomnikiem.
Coś w tym jest, bo rzeczywiście jakbyśmy szukali twórcy w Polsce równie wszechstronnego, który z jednej strony by, zwłaszcza w tym pierwszym okresie budkowej działalności, komponował utwory hard rockowe, utwory symfoniczne, aranżowane na większe składy ze smyczkami, a z drugiej strony przeboje poprockowe, czy potem wręcz popowe, które istnieją właśnie w masowej świadomości społecznej i zostały wielkimi hitami, no to byłoby nam rzeczywiście bardzo trudno. Bo oczywiście nie brakuje w polskiej muzyce artystów takich, którzy stworzyli równie wielkie, jakby osiągnęli równie wielką popularność, często z bardzo, bardzo dobrym efektem artystycznym, ale oni nie byli tak elastyczni. Tu można różne przykłady mnożyć od Niemena do Seweryna Krajewskiego, żeby jakby tak z dwóch stron, żebyśmy mieli ogląd. To jednak ta elastyczność Romualda Lipko no jest niesamowita, że on tak dużo gatunków potrafił wiarygodnie ogarnąć. To jest coś na pewno coś wyjątkowego.
Pisałeś, Jarku, książkę, biografię Budki Suflera, Memu Miastu na Dowidzenia i z perspektywy tych badań i zbierania tych materiałów, które pomogły ci w napisaniu tej książki, gdzie byś umieścił początek tej profesjonalnej kariery przygody z muzyką Romualda Lipko? Czy to był rok 66, Świdnik, zespół Trump, czy dopiero później, kiedy już powstała Budka Suflera?
Ja myślę, że jednak później. Oto ciekawe zresztą pytanie bardzo. Pierwszy raz ono pada, więc tak z zaskoczenia, jak mnie wziąłeś. No Trump na pewno, te zespoły świdnickie, mało kto pamięta, że Romuald grał jeszcze w jednym zespole świdnickim. Ono się nazywał chyba Amore, ja już nie pamiętam. W każdym razie to nie był jeden zespół i zaczynał bardzo, bardzo wcześnie, bo jako 15-16-latek, taką powiedzmy profesjonalnie to złe słowo, no półprofesjonalną przygodę artystyczną i komponował już wtedy pierwsze utwory. Niemniej jednak no ciężko jest to też ocenić, bo nie mamy źródeł, to znaczy nie mamy utworów z tego okresu. I trudno powiedzieć, ja zakładam, że oczywiście 16-latek, zwłaszcza uzdolniony, może już mieć całkiem przyzwoity warsztat kompozytorski. Tym bardziej, że przecież Romuald miał już wtedy całkiem solidną edukację muzyczną, natomiast nie możemy tego ocenić. Nie, to jednak ja bym tu postawił zdecydowanie profesjonalizm warsztatu, to jest Budka. To są te nagrania, które znamy z płyty Underground, czyli to jest rok 74. No i taki przełomowy chyba, nie chyba, tylko na pewno przełomowy utwór, co prawda nie jego autorstwa, ale wbrew pozorom zawierający wszystkie jego cechy, to znaczy aranżacja własna utworu Birego Weaversa, czyli w tytuł polskojęzyczny Sen o Dolinie, gdzie on się już wykazał takim charakterystycznym bardzo brzmieniem, ni to takim bardziej popowym, ni to symfonicznym, taki miks w tym utworze ze smyczkami, z aranżacją na smyczki, to są te lata, to jest 74 rok. rok. Myślę, że tu można mówić o tym, że on się staje i też ma świadomość, bo zwróć uwagę, że wcześniej Budka, grając dla ograniczonego kręgu i pozostając tu w Lublinie, no nie miał zwrotnej reakcji w zasadzie. To znaczy ona była, ale była w ograniczonym okresie, a dla młodego człowieka z ambicjami artystycznymi no bardzo ważne jest, to mi się też było przełomowe, że to się podoba i że to jest utwór, który jest już grany w całej Polsce i że to chwyciło. No bo bez tej reakcji naprawdę to jest ciężko. Także 74 rok zdecydowanie ja bym postawił na to, że to jest jego taki prawdziwy zdobycie takich szlifów kompozytora.
No i najpierw, Jarku, mamy ten singiel, czyli interpretację słynnej piosenki No Sunshine Billa Withersa, o której wspomniałeś, a potem mamy pierwszy album Budki Suflera i to jest bardzo wysokie C, biorąc pod uwagę, że to jest płyta debiutancka.
No właśnie i tutaj przez wielu fanów przecież ta płyta jest, zwłaszcza tych bardziej rockowo usposobionych, jest uważana za absolutny szczyt tego, co Budka nagrała i muzycy, chociaż nie Romuald akurat osobiście, ale też się wypowiadają, że to w większości, że to najlepsza ich płyta. No to też taki fenomen. To trzeba powiedzieć, że te kompozycje na płytę, one były szlifowane i kształtowały się przez kilka lat, bo to są 3-4 lata. Bardzo szybko nagrywano, sam proces przebiegał szybko nagrywania samej płyty. Ona trochę łączy przeciwieństwa, to znaczy jest jednocześnie i artystycznie wysmakowana, i dość surowa, i z jednej strony bogata aranżacyjnie, a z drugiej zachowująca taki rockowy pazur, zwłaszcza w Szalonym Koniu. I to jest przegląd wielu form, taki jakby pigułka tego, co potem on rozwijał, bo jest tam i suita bardzo rockowa, hard rockowa, i jest monumentalny song, co zwłaszcza celował i co uważał za swoją jakby taką cechę, czyli jest taki samotny dom i utwór tytułowy. No i tu może warto powiedzieć o tym, jak się rozmawiało z Romualdem, jak się go opytało, co on by chciał tworzyć. Dla mnie to jest zawsze pytanie ważne, uwolnione od wszelkiej presji jakby komercyjnej.
Tak.
Czyli ja bym zadawał mu pytanie, co byś chciał naprawdę, jaką muzykę chciałbyś tworzyć, gdybyś nie musiał dbać w ogóle o finanse. To znaczy nie kierować się tym, czy to będzie w radio, czy nie, czy... Hard rocka? Mówi nie, zdecydowanie hard rocka nie, dlatego że ta muzyka, on komponował w tym stylu, ale ta muzyka nie leżała. Jego muzyką, taką jak on to odbierał, był rock symfoniczny, ale taki właśnie niezbyt skomplikowany, nie spod znaku King Crimson czy Yes, tylko taki z podniosłymi melodiami i z wielkim, bardzo ważna sprawa, aranżem symfonicznym, to znaczy bogato zaaranżowane na instrumenty klawiszowe, na instrumenty smyczkowe. I to była jego muzyka i później sięgał po takie utwory, stąd nie dziwne, że jako jeden ze swoich najlepszych utworów, albo może tak jeszcze można powiedzieć, z utworów, z którymi on się osobiście najbardziej identyfikował. Tak, to była Nowa Wieża Babel z tej płyty słynnej Nic nie boli, tak jak życie. Kończąca album, który rozpoczynało takie tango.
Do tej piosenki, Jarku, wrócimy dzisiaj. Zagramy ją Państwu na koniec naszej rozmowy. Jak sądzisz, czy Romualdowi Lipko zawsze udawało się łączyć to, co komercyjne, z tym, co wysmakowane artystycznie? Czy czasami rynek wymagał od niego, no powiedzmy, kompromisów?
Nie, na pewno wymagał kompromisów i na pewno nie wszystkie jego próby były udane, bo to jest w ogóle niemożliwe, żeby wszystko w życiu artystycznym tak długim, żeby nie było też pewnych porażek. Na pewno trudnym bardzo momentem dla niego odejście pierwsze Krzysztofa Cugowskiego z zespołu i płyta niezła w sumie, oceniając ją, ona przyszła prosto z chmur z 79 roku, ale jednak gdzie musiał pisać dla zupełnie innego wokalisty, dla Romualda Czystawa i próbować innych stylów. To nie jest do końca dzieło równe i tam widać takie rozterki i wahania się i takie szamotanie się trochę, w którym kierunku pójść, jak to wszystko, no ale poukładał to bardzo fajnie, potem na ostatnim groszu i znalazł, to było cały czas szukanie formuły. Z drugiej strony można powiedzieć ciekawe, że bardzo dobrze potrafił się sprawdzić jako kompozytor dla wokalistek, dla Urszuli i Izabeli Trojanowskiej. Chociaż przecież to były też jakby debiuty. Obydwie te płyty to był początek współpracy. Trojanowską to początek i koniec zarazem. Natomiast no to zależało. No na pewno miał no, lata 90, pierwsza połowa była trudna i to było też szukanie. Właśnie to taki balans między rockiem a popem i ta płyta Cisza, potem płyta Noc, która była najtrudniejsza z jego perspektywy, myślę, od wielu lat, to znaczy płyta, która miała być w zamierzeniu rockowa, a z której on się wycofał. Jedyna taka sytuacja chyba w historii, żeby on nie brał udziału w zasadzie, chociaż utwory są jego w ich aranżowaniu. Dopiero na sam koniec. I dlatego też powstała płyta, która z jednej strony świadczy o dużych ambicjach i jest fajna, ale nie jest do końca taka skończona. Więc sporo było takich rzeczywiście fragmentów gorszych, ale jest to warte podkreślenia, że Budka cały czas poza może tą ostatnią dekadą potrafiła się z nich wydobyć i to były dołki, ale potem były niesamowite takie górki, to znaczy Hossa i Bessa, ale ta Hossa to była naprawdę bardzo wysoka, to znaczy potrafił osiągnąć bardzo duży sukces, to też jest bardzo rzadkie przecież.
Romuald Lipko zawsze też podkreślał, jak ważny jest tekst przy jego kompozycjach, dbał o ten tekst, no i miał szczęście pracować z najlepszymi, bo na początku kariery Budki to były teksty Adama Sikorskiego, później między innymi Andrzeja Mogielnickiego, przede wszystkim Andrzeja Mogielnickiego, ale także Marka Dutkiewicza.
Tak, tak. Marek Dutkiewicz, Sikorski, Mogielnicki, no to właśnie oni tworzyli okazjonalnie jeszcze Olewicz, ale tutaj to nie było dużo tekstów. Tak, on miał duże wymagania odnośnie tekstowej strony Budki. Tak naprawdę to nie wiem. Wydaje mi się, że on bardzo wysoko, bardzo dobrze mu się, to znaczy nie wydaje mi się, na pewno bardzo dobrze mu się współpracowało z Markiem Dutkiewiczem, a to nie jest typowe, bo Marek Dutkiewicz raczej nie należał do faworytów w zespole. To znaczy reszta muzyków, Tomasz Zeliszewski, Krzysztof Cugowski, raczej nie uważała, że jego teksty jakoś Marka Dutkiewicza jakoś specjalnie pasują do Budki, a Romuald z nim miał bardzo, bardzo dobrze im się współpracowało i bardzo wysoko jego teksty oceniał. Mieli możliwość jakby większej współpracy, zwłaszcza podczas pisania i komponowania piosenek dla Urszuli.
Dmuchawce, latawce, wiatr, żeby przypomnieć chociażby.
Tak, chociażby, ale przecież tych utworów powstało naprawdę sporo, tych piosenek, przebojów z muzyką Romualda i z tekstami Marka Dutkiewicza. To był dobry związek. To znaczy oni nadawali na tych samych falach i te teksty Marka Dutkiewicza Romuald zawsze bardzo wysoko oceniał, bardzo mu się podobały i to był chyba jego faworyt, tak jak to myślę, no na pewno Adam Sikorski też, no to ten pierwszy okres taki bohaterski, te teksty poetyckie bardzo, no to jest pewna klasyka, pewien kanon, ale potem już trzeba było szukać nowej formuły.
To, co było niezwykle interesujące w karierze, późniejszej karierze Romualda Lipko, to jak bardzo chętnie pomagał młodym artystom. Ja pamiętam, że kiedy pojawiał się u nas w studiu na wywiadach, zawsze kiedy gasła już czerwona lampka, pan Romuald mówił do nas: pamiętajcie o polskiej muzyce, o młodej polskiej muzyce też.
No tak, on generalnie w rozmowach pojawiał się ten temat, nawet nie wywoływany przeze mnie, ale zawsze wracał do tego, że nie doceniamy polskiej piosenki. On był chyba nawet zwolennikiem, z tego co pamiętam, takiej twardej opcji zastosowanej bodajże we Francji, prawda? Ty może będziesz lepiej wiedział.
Jeśli chodzi o stosunek utworów rodzimych do zagranicznych,
tak,
na antenach radiowych.
Tak, bo we Francji są twarde przepisy, troszkę to nas nawet szokuje, bo to tam musi być określony ilość procentowa w radiach, nawet komercyjnych, piosenek francuskich w stosunku do piosenek zagranicznych. I Romuald wiele razy ten przykład przywoływał i absolutnie mówił, że my powinniśmy iść drogą francuską i polska piosenka powinna mieć zagwarantowane ustawowo miejsce swoje, bo mówi, że inaczej jej pozycja nie jest dobra. To oczywiście jest temat do dyskusji. Ten zapis jest kontrowersyjny, to nie ma co ukrywać, bo ogranicza swobodę rynku i swobodę jakby wyboru, no, ale on optował zdecydowanie tak, jak mówisz. No, on uważał też, że młodzi, z jednej strony, że młodzi powinni mieć możliwość, polscy twórcy, prezentowania się w radio, z drugiej strony uważał też, że nie może tak być, że tutaj miało to duże pretensje jakby do rynku, do radiostacji, że ci już starzy są dyskryminowani i nie gra się na przykład tych przebojów, a na to zasługują. Ale to nie chodziło, że podkreślę, tylko o niego osobiście, o jego piosenki. W ogóle uważał, że w Polsce polscy twórcy są troszkę w gorszej pozycji i że to powinno być rozwiązane. Ta opcja francuska, że będzie zdrowsza. Temat do dyskusji.
Gościem Datownika był dziennikarz muzyczny, autor biografii Budki Suflera, Jarosław Sawic. Pięknie dziękuję Ci za rozmowę, Jarku.
Dziękuję Państwu.
A my żegnamy się teraz z Państwem jedną z najpiękniejszych kompozycji Romualda Lipko, Nową Wieżą Babel.